Tak się złożyło, no, że dzisiaj praktycznie to przypada chyba najważniejszy temat w ogóle, jaki istnieje w tekstach soborowych i dla którego w ogóle Sobór Watykański II został zwołany, żeby odpowiedzieć na to pytanie i pogłębić nasze rozumienie właśnie Kościoła. Ale zanim zacznę o tym mówić, to chciałem wam pokazać, właśnie dwa tygodnie temu ukazała się książka, która jest pierwszym komentarzem w języku polskim do wszystkich tekstów soborowych. I to jeszcze tak fajnie zrobione, że jest historia każdego z tych tekstów, potem jest dosyć mocny komentarz do poszczególnych fragmentów, potem recepcja, każdy tekst jest tak napisany tutaj, i po recepcji są jeszcze perspektywy na przyszłość rozwoju danych dokumentów. Także to jest pierwsza taka rzecz w języku polskim. Niemcy mają co najmniej trzy, i to wielotomowe, wyobraźcie sobie, 5 tomów komentarza do Soboru Watykańskiego II dwukrotnie zrobili 5-tomowe komentarze. Włosi zrobili 5-tomowy komentarz. No a u nas na razie ten pierwszy po 60 latach, a więc mamy dobre tempo. I miałem przyjemność być redaktorem tej książki, także trochę serca włożyłem w tą książkę i bardzo się z niej cieszę. Kościele, co mówisz sam o sobie? Tak brzmi dzisiejszy temat. Może pamiętacie, papież Franciszek na samym początku swojego pontyfikatu mówił, bardzo podkreślał o tym, że Kościół nie powinien być taki samozwrotny, egocentryczny, zamyślony w swoim własnym kierunku, zatroskany o siebie, przynajmniej tylko i wyłącznie. W takim razie, jak ocenić to, że ten Sobór został zwołany po to, żeby tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czym jest Kościół? Czy to jest wyraz właśnie takiego egocentrycznego samozainteresowania, skupienia się na sobie? Jak zobaczymy, jak na to pytanie ojcowie odpowiadają, to myślę, że pokaże się także, że w ogóle nie ma tam żadnego egocentryzmu kościelnego. Nie ma żadnej takiej koncepcji, w której Kościół rozumie sam siebie przez swój własny pryzmat. Bardziej to, co to w jaki sposób ojcowie odpowiedzieli na to pytanie, to było uświadomienie sobie daru, jaki otrzymaliśmy. I w tym względzie, wiecie, ten tekst dzisiaj to fajnie się w ogóle składa, bo tekst Ewangelii właśnie o tym największym narodzonym wśród niewiast, który i tak jest mniejszy niż najmniejszy z Królestwa Niebieskiego, i święty Jan od Krzyża do tego taki mistyczny wymiar, wymiar, w którym najważniejsze jest to, co otrzymujemy od Pana Boga. Nie to, co dla Niego robimy jeszcze, ale ten dar, który do nas przychodzi. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. To mówi Jezus. I On nie mówi tego, żeby nas zadłużać, żeby nam pokazywać, jak wiele Mu zawdzięczamy. Po prostu taka jest prawda. To jest dokładnie prawda takiego samego rzędu jak ta, że to nie ja wybrałem moich rodziców, ale oni mnie wybrali. Okej, wszystkiego nie wybierali, dobra. A zdecydowali się mieć dziecko. I oni są w tym względzie pierwsi, przede mną. I to ich miłość sprowadza mnie na świat i pozwala dojrzewać. Odpowiedź na to pytanie przede wszystkim znajduje się w dokumencie, którego tytuł brzmi w języku łacińskim Lumen Gentium, światłość narodów. To jest dokument o Kościele, nazywa się to Konstytucja Dogmatyczna o Kościele. A, czyli Kościół uważa siebie za światłość narodów. Właśnie, teraz możecie zacząć wyliczać z historii Kościoła i ze współczesności wszystkie te momenty, w których Kościół nie tyle był światłem, co był pewnego rodzaju mrokiem. I wielu ludzi popełnia, słuchajcie, ten błąd, kiedy słyszy słowa Lumen Gentium. A no to oni siebie uważają za światłość świata. Nie, muszę was rozczarować, ja siebie nie uważam za światłość świata, ani wielcy święci się tak nie uważali, ani Kościół się nie uważa za światłość świata. Bo całe zdanie brzmi tak, Lumen Gentium quod est Christus. Światłość świata, którą jest Chrystus. To robi zupełnie różnicę. To jest pierwsze zdanie z Soborowej Konstytucji o Kościele. Światłem świata, którym jest Chrystus. Światło świata, którym jest Chrystus, jest widoczne na obliczu Kościoła. I to jest w zasadzie taka pierwsza quasi definicja, niejako definicja kościoła. Ojcowie tutaj Soboru Ostatniego odwołują się do obrazu zaczerpniętego z okresu patrystycznego, z okresu ojców kościoła. A ojcowie bardzo, bardzo lubili mówić o tym, że Kościół jest jak księżyc, a Chrystus jest w centrum kosmosu i On jest właśnie Słońcem. Wiecie, że księżyc nie ma swojego światła, ma tylko światło odbite. Odbija światło i właśnie w tym odbijaniu, w tym nieposiadaniu swojego własnego światła, tylko w odbijaniu, w pośredniczeniu, żeby w świecie było światło Chrystusowe, ojcowie widzą rolę Kościoła i jego istotę tutaj. Może istotę jeszcze nie, bo potem jest drugie zdanie, które wyjaśnia istotę Kościoła. I to zdanie jest, uważam, jednym z najgenialniejszych w ogóle zdań w historii chrześcijaństwa. Ono nie jest bardzo, bardzo oczywiste. Jeśli myślimy tak dziennikarsko, socjologicznie, natomiast jest oczywiste, jeśli wierzymy. I jeśli kiedyś spotkaliście Chrystusa w Kościele, światłość świata, to będziecie wiedzieli, o co chodzi w tej definicji. Bo to jest definicja, która jest zrobiona na podstawie doświadczenia ludzi świętych, którzy byli grzesznikami i z grzechu przeszli do życia, do łaski, z ciemności do światła. Ta definicja soborowa brzmi: Kościół jest niejako sakramentem, czyli znakiem intymnego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodu ludzkiego. Wow. To naprawdę, Tischner by powiedział, no to mamy rewolucję. Nie, nie mamy rewolucji, bo tak czy inaczej w taki sposób o Kościele myślano. Ale do naszych czasów najbardziej rozpowszechniona była inna definicja. To jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład szedłem, uwierzcie mi, do Komunii Świętej po Soborze Watykańskim II. A myśmy się wtedy uczyli 100 pytań, 200, przepraszam, w tej książeczce. I jednym z tych pytań, z tych 200 pytań było pytanie, czym jest Kościół? I odpowiedź, pamiętam ją do dzisiaj, warto się uczyć formułę, czasami brzmiała, że Kościół to jest doskonała społeczność zorganizowana, która pod wodzą papieża, sprawując te same sakramenty i przyjmując te same sakramenty, wyznając tą samą wiarę, podąża do zbawienia w niebie. To jest definicja mojego świętego patrona Roberta Bellarmina. Ja bardzo ją szanuję, ale wiecie, kiedy ona powstała? Właśnie w okolicach tego Soboru Trydenckiego w połowie XVI wieku, kiedy Kościół musiał odpowiedzieć na zarzuty protestantów. A protestanci, pamiętacie, powiedzieli, w ogóle nie potrzebujemy żadnego kościoła, żadnej instytucji. My mamy gminę, ale tak naprawdę my dopiero, bo to Kościół katolicki ukrywał, to była niewola babilońska Ewangelii, niewola babilońska łaski, że jakby indywidualny człowiek nie ma dostępu do Pana Boga, tylko potrzebuje pośrednictwa instytucji. No i Kościół musiał tutaj obronić ten swój wymiar instytucjonalny. Dlatego ta definicja podkreśla, ta stara definicja z XVI wieku, podkreśla tą instytucjonalność. I uwaga, no, ta nowa definicja, o której Wam przed chwilą powiedziałem i ją spróbuję przeanalizować, ona nie jest jedyna. Mamy już, to jest jakby druga definicja, tak? Pierwsza to jest ten księżyc, druga to jest ten sakrament, znak intymnego zjednoczenia z Bogiem. A potem w drugim, w trzecim cały czas się powraca do tego, powracają także do tej definicji Bellarmina, czyli mówią o Kościele jako o societas, jako o społeczności, jako o instytucji, która ma swoją hierarchię, strukturę wewnętrzną, właśnie są sakramenty, są różne powołania, chociaż jedno jest wspólne dla nas wszystkich. Jak ono się nazywa? Powołaniem do świętości. To już, jeśli dobrze pamiętacie, to ja te wątki wszystkie jakoś dotykałem. Może bez tej definicji Kościoła wtedy, kiedy wprowadzamy w ogóle do Soboru. Co się stało, co w Soborze chodziło, to mniej więcej tam wymieniałem te sprawy. Dzisiaj trzeba się popatrzeć trochę na to głębiej. W każdym razie chciałbym, żebyście od samego początku wiedzieli, że ta tak zwana nowa definicja, ona nie jest nowa, bo nie użyli święci, którzy nie mieli od samego początku chrześcijaństwa. To Paweł o tym. Jeśli Paweł pisze, że Kościół to jest ciało Chrystusa, no i mówi to do takich Koryntian, którzy mieli swoje problemy moralne, uwaga. Ale mówi, Chrystus was traktuje jak swoje własne ciało. To jest intymność. I to taka niezapośredniczona. Więc ojcowie tego nie wymyślają sobie tak ad hoc, zmienimy definicję Kościoła. Tylko może po raz pierwszy Kościół był w stanie tak siebie zdefiniować, tak siebie określić właśnie poprzez tą intymność z Panem. Nie odsuwamy z tej definicji teramina. Czyli Kościół jest znakiem. Popatrzcie zresztą, jak się mówi o znaku, to właśnie tutaj pod ten znak wchodzi ta instytucja, wchodzi ta struktura, wchodzi to społeczeństwo ludzi wierzących, zorganizowanych w konkretną strukturę, w konkretną hierarchię. Oczywiście ta hierarchia nie musi być rozumiana feudalnie. Feudalny model rozumienia hierarchii dzisiaj właśnie umiera na naszych oczach. Ale nie umiera hierarchiczność w Kościele. Pięknie mówił o tym Ratzinger, że hierarchiczność oznacza hieros archos, święte źródło. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni, że hierarchiczność to jest zarządzanie, takie feudalne zarządzanie. Tylko i wyłącznie podległość albo bycie tym superiorem tak zwanym, czyli kimś wyższym. Tak? Ten taki model, no wiecie, Kościół żył przez wieki, w zasadzie ten model feudalny, to on się pewnie skończy, ja wiem. Może jest tutaj jakiś historyk. Tak mentalnie to on się skończył dopiero gdzieś w XX wieku, ja bym powiedział. Bo oczywiście tam te polityczne partie, te wszystkie ruchy wyzwoleńcze, to już był XIX wiek, to jest pewne, ale mentalnie to on się kończy właśnie na naszych oczach, dlatego także kończy się w Kościele, ale jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby nie było hierarchii tutaj żadnej. Jest ta struktura, jest ta instytucja, której głębią jest co? Jest intymność z Panem Bogiem. I teraz możecie zadać pytanie, no to po jaką aniecie intymność potrzebuje jakiejkolwiek instytucji? Dzisiaj wielu ludzi chodzi po świecie, niektórzy mówią, że coraz więcej, ja nie mam dostępu do tych statystyk, a więc nie będę się wypowiadał, natomiast tak się mówi się, tak, że wielu ludzi dzisiaj mówią, a po co mi ślub kościelny, a w ogóle po co mi jakikolwiek ślub? Przecież wystarczy się kochać. A wiecie, co będzie następne? A po co mi w ogóle mąż i żona? Przecież ja mogę mieć intymność w sieci. I myślicie, że dzisiaj na przykład w dużej mierze ten seks przechodzący także do sieci, to jest już odcieleśnienie już, to jest zupełnie zmiana także tego, jak rozumiemy miłość. Jak ktoś zadaje dzisiaj pytanie, po co mi ten związek formalny, po co mi formalizować moją miłość, to za chwilę zada pytanie, a po co ja w ogóle potrzebuję tej drugiej osoby obok mnie. Przeć, kurczę. Który to, Sartre czy Camus? Zawsze nie wiem. Chyba Sartre pisał, że piekło to inny. To dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że mamy związki partnerskie, żeby się tylko nie zobowiązać do niczego. Ale te związki partnerskie coraz bardziej padają, bo mamy świat wirtualny. On się zamyka w swoim pokoju, a ona biedna sama. Wirtualność, takie odcieleśnienie. Jeśli ktoś pyta, po co jest intymności cielesność, po co jest intymności struktura, hierarchia, znaczy, że nie rozumiesz, na czym polega intymność. W jaki sposób możesz okazać intymność twojej dziewczynie, twoim rodzicom? W jaki sposób możesz okazać intymność człowiekowi choremu? Zadzwonić możesz. Wysłać kartkę. Ale możesz podejść i dotknąć. Możesz podejść i go umyć. To nie jest nic przyjemnego. To jest bardzo intymne. Cała intymność w tym świecie przechodzi przez cielesność. Podobnie Pan Bóg z nami najgłębiej jest intymnie dzisiaj jeszcze, kiedy Go przyjmujemy w Komunii Świętej. To jest intymność. To w ogóle jest ciekawa, wiecie, sprawa, bo ja mówię o intymności, ale tak mówi łacińska definicja. Po łacinie to jest właśnie to intime cum deo unionis. Na język polski nie przetłumaczyli tego jako intymne zjednoczenie z Bogiem, tylko jako wewnętrzne zjednoczenie z Panem Bogiem. Co zawsze mnie zastanawiało, i ktoż tutaj, co to się ma we mnie zjednoczyć z Panem Bogiem? Nerki, serce, no pewnie serce by trzeba było wybrać, nie? No ale jak wewnętrznie, no to gdzie tego szukać? A co, na zewnątrz to jeżeli mam być zjednoczony z Nim? Nie, intymnie jest genialnym słówkiem. I zawsze się zastanawiam, dlaczego tłumacz, jak widzi, przecież istnieje polskie słowo intymność, jak widzi intime po łacinie, no to od razu powinien iść do intymności po polsku. Ale pewnie mu się kojarzyło trochę z seksualnością. A więc trudno używać do kościoła nazw, które się kojarzą ludziom z z seksualnością. Nie wiem, no, ale to Stary Testament już nie bał się stosować takich metafor do relacji między Bogiem i człowiekiem. No bo przymierze na przykład to jest analogią, obrazem, takim znakiem przymierza jest małżeństwo. Oblubieńcem twoim jestem, mówi Jahwe do Izraela. Oblubieńcem, a ty jesteś moją oblubienicą. Czytaliście pieśń nad pieśniami? Nasi bracia Żydzi nie uznają tej księgi jako natchnionej, bo tam się nigdy nie pojawia słowo Bóg. A my ją mamy w kanonie Pisma Świętego. I od zawsze czytaliśmy pieśń nad pieśniami jako opis intymnej miłości Boga do człowieka. To nie chodzi o seks święty. To chodzi o coś najgłębszego w naszym życiu. Właśnie o taką ulubieńczość, która jest intymnością. Intymność między dwoma osobami, która domaga się ciała, czasu, przestrzeni, kwiatka, prezentu w dzień urodzin, uśmiechu, wyciągniętej dłoni. Tacy jesteśmy. Nie będziemy filozofowali, dlaczego tak jest. Po prostu tacy jesteśmy. I to jest rzeczywiście bardzo zaskakujące, że Kościół tak siebie rozumie. Muszę wam powiedzieć, że jak nie znałem tej definicji, a poznałem tą wcześniejszą, Roberta Belemna, to wcale nam, nie osobiście mówię, nie przeszkodziło, jakby zawsze wydawało mi się, że w Kościele jest coś niesamowicie intymnego. Wiem, że ludzie mają różne doświadczenia. Czasami można iść do kancelarii i się pokaleczyć o biurko. Także o księdza, który jest bardziej urzędnikiem niż księdzem wtedy przynajmniej. Oczywiście myślę, że to jest jednak nie aż tak często, jak nam się wydaje. Mam nadzieję. Ale każdy, kto ma otwarte oczy, to jest niemożliwe iść chociaż raz w życiu świadomie do Komunii Świętej, żeby nie skojarzyć jakoś, nawet jak tego nie nazywam, jak tego nie mówię, jak sobie tego nie uświadamiam, że w Kościele chodzi o jakąś intymność. Wszystko to, co mówi się o miłości Pana Boga. No dzisiaj, słuchajcie, dzisiejsze czytanie. Zaczyna się ten Izajasz od tego, że mówi, wziąłem cię za rękę. Ludzie. Allah nigdy nikogo nie bierze za rękę. Już nie chciałem przedłużać tego kazania, ale to jeszcze jeden taki wątek był, że to pierwsze czytanie dzisiaj z Izajasza podaje nam cały szereg dowodów na to, że Bóg naprawdę istnieje. Bo takiego Boga nikt by sobie nie wymyślił. Jakby się nie objawił, to byśmy go takiego nie wymyślili. Człowiek normalny nie wymyśli Pana Boga, który go bierze za rękę i mówi, kocham cię. Po co Bóg ma mówić do człowieka, kocham cię? Z Allahem nie ma żadnego kontaktu, to wiecie o tym. Koran jest przyniesiony przez Archanioła. Bóg jest zbyt wielki, żeby się tutaj pałętać po tym świecie. A już nie mówię o tym, żeby brać kogoś za rękę. A właśnie nasz taki jest. I paradoksalnie to wszystko dokonuje się właśnie w Kościele. Takim chropowatym, jakim on jest. Takim instytucjonalnym. Skąd pochodzi człowieczeństwo Pana Jezusa w łonie Najświętszej Marii Panny? Taki trochę adwentowy temat. Nie ma ojca, tak? Ma matkę. Niektórzy się zastanawiają, jak ten kod genetyczny się tam zszedł. Ja nawet moim rodzicom nie zadaję takiego pytania, chociaż sprawa jest oczywista. Tak, ale no, czy są pewne rzeczy właśnie na tej zasadzie też intymności, które może kiedyś ją zrozumiemy? A więc skąd pochodzi to człowieczeństwo Jezusa w łonie Najświętszej Marii Panny? Od Ducha Świętego. Kojarzyliście kiedyś Ducha Świętego z robotą materialną? Jeśli by przyjąć, że w Księdze Rodzaju Duch unosił się nad wodami i że tam się jest właśnie mowa o Duchu Świętym, to zobaczcie, że On się unosił. Raczej nie dotykał. A tutaj On nie tylko, że się nie unosi, tylko On dotyka. Tworzy. O, ksiądz Krzysztof przyszedł, to on by wam mógł w ogóle powiedzieć na ten temat Ducha Świętego w liturgii, dotykanie tego, jak on tworzy materialność, jak on tworzy Kościół, jak on tworzy instytucje, jak on tworzy cielesność. Jezus w ogóle siebie uważa za charyzmatyka, to znaczy za tego, który nosi Ducha Świętego. On jest tego świadomy, że wszystko, co w jego życiu jest materialnie, jest dziełem Ducha Świętego. i każda komórka jego biologicznego życia jest przeniknięta Duchem Świętym. Pan mnie na, Duch mnie namaścił i posłał mnie, którego otrzymałem od Ojca. To jest cały czas myślimy o tej intymności z Bogiem, która jest instytucjonalna. Po co Kościół jest na świecie? Po to, żeby mogła być ta... Właśnie, żeby mogła pojawić się po raz... Żeby w ogóle możliwość zjednoczenia z Bogiem pojawiła się na świecie. I żeby nie pojawiła się w sposób efemeryczny i duchowy, tylko żeby pojawiła się materialnie niejako. W ciele, ale także w konkretnej wspólnocie. W konkretnej instytucji. Ta instytucja zawsze musi wykonywać pracę, żeby była coraz bardziej podobna do tego, czego jest znakiem. A więc w Kościele chodzi o intymne zjednoczenie z Bogiem. Kościół jest znakiem, skutecznym znakiem, sakramentem. Ojcowie nawet soboru mówią, że sakramentem, to nie znaczy, że mamy dodatkowy sakrament przez bierzmowanie, tak, i Kościół. Tylko oni chcieli powiedzieć, że Kościół sprawuje te sakramenty go tworzą, a z drugiej strony właśnie cała jego egzystencja jest taka sakramentalna, że z tego wynika z tych sakramentów i on ma być dla ludzi tym, czym sakrament jest dla mnie. Idę do Komunii Świętej, żeby się zjednoczyć z Panem Bogiem. To się dokonuje w Kościele. Kościół ma być takim znakiem skutecznym, który sprawia zjednoczenie z Panem Bogiem. On nie jest przede wszystkim wspólnotą moralną, powiedziałby Pan Ratzinger. On nie jest przede wszystkim wspólnotą dobroczynną. On nie jest on jest wspólnotą, która sprawia dla swoich wiernych prawdziwą możliwość zjednoczenia z Panem Bogiem. Jest takim instrumentem. Powiecie, sakrament to jest zawsze znak i łaska. Pan Bóg daje nam łaskę, czyli daje nam relację ze sobą. Uważam, że najlepszym słówkiem, zamiennikiem za łaskę jest relacja. A więc Pan Bóg daje nam łaskę, czyli nas wprowadza w relację ze sobą. I robi to za pomocą drugiego człowieka, za pomocą sakramentu, za pomocą Kościoła. Więc Kościół jest nie tylko po to, żebyśmy mogli mieć to zjednoczenie z Panem Bogiem intymne, ale także, żeby nieustannie sprawiać to intymne zjednoczenie z Panem Bogiem. I tu jeszcze jest jedna myśl zawarta w tej definicji, o której bardzo się rzadko mówi. Mianowicie to, że Kościół jest po to, żebyśmy ochrzczeni mieli intymność z Panem Bogiem, żebyśmy mogli się z Nim zjednoczyć intymnie. Jak Wam o tym mówię, o tej intymności, to myślcie sobie o tym Janie od Krzyża. A jeśli macie jakiegoś ulubionego świętego, to pomyślcie sobie o nim, bo to on Wam właśnie opowie najlepiej, co to znaczy intymność z Panem Bogiem. Bo ktoś może zadać pytanie, no wiecie, empirysta zaraz zada pytanie, dla mnie intymność z Panem Bogiem to co to jest? No gdzie jest ten Pan? Mogę mieć intymność z przyjacielem, z żoną moją, z dzieckiem. Alianc z Panem Bogiem. To zapytajcie świętych, jak oni przeżywają, tych waszych ulubionych świętych. Okej, to może być dosyć, znaczy być może dla nas ten sposób myślenia jest jakiś nowy jednak, albo ten akcent położony na to intymne zjednoczenie z Panem Bogiem i sprawianie go w świecie jest jakoś nowy. Ale tym, co w tej definicji jest dla mnie fascynujące i bardzo rzadko podkreślane, to ojcowie mówią, Kościół istnieje dla ochrzczonych i z nich się składa. I ochrzczeni mają sakramenty, te 7 sakramentów i poprzez nie jednoczą się z Panem Bogiem. Czytają Pismo, żyją bratnią i siostrzaną miłością. Ale tutaj nie kończy się definicja Kościoła. Bo ojcowie dodają, że ten Kościół właśnie jest intymnym, jest sakramentem intymnego, znakiem intymnego, skutecznym znakiem intymnego zjednoczenia z Panem Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Mówiąc krótko, jak idę na mszę świętą, stoję przy ołtarzu, jak wy jesteście w ławce, cokolwiek na mszy świętej robimy, czy nie robimy, ale jesteśmy na niej, czy modlimy się, czy próbujemy żyć tą intymnością z Panem Bogiem, to nigdy nie robimy tego dla siebie tylko i wyłącznie. I do istoty Kościoła należy nie istnieć tylko dla siebie, nie ograniczać siebie do tego, co widzialne w Nim. Może teraz taki głupi przykład użyję, ale na przykład czasami te walki niektórych wierzących księży albo parafian pobożnych z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy są totalnie bezsensowne. Czasami to wydaje, ludzie patrzą i wydaje się, że co to, oni myślą, że tylko, że Pan Bóg jest tak mizerny i tak skąpy, że tylko oni mogą robić dobra. Czyli inni też mogą robić dobra. Więc nie ma co walczyć. Ludzie są hojni. I nigdy nie bądźmy zazdrośni o dobro. Dlatego, żeby pokazać, że my w Kościele jesteśmy nie dlatego, żeby powiedzieć, ja moją Arkę Noego znalazłem, a wy do piekła. Przede wszystkim dlatego, że chodzicie po świecie i nie wierzycie tak jak ja, czyli nieustannie jesteście znakiem zapytania dla mnie. Ja was nie lubię i nie będę się za was modlił i nie będę dla was żył. To tak nie da rady. Jezus nie chce, żebyśmy traktowali Kościoła jako przygody dla nas samych. Jest teraz ile? 1,6 miliarda chyba chrześcijan, tak? Różnych denominacji. W tym jest chyba najwięcej katolików. No więc to przy 8 miliardach istniejących ludzi to jeszcze nie jest dużo. Są ludzie, którzy nigdy o Jezusie nie słyszeli. Ale właśnie dokładnie ten sam dokument mówi, że do Kościoła można przynależeć na różne sposoby. My jesteśmy w samym centrum Kościoła. Trwamy w Kościele. Mamy dostęp do wszystkich sakramentów. Poznajemy wolę Pana Boga, która jest wyrażona w Piśmie Świętym. Potem są bracia odłączeni, którzy już nie uznają tego całego organizmu, jaki Jezus założył na świecie. Potem są wyznawcy innej religii. Oni także przynależą do Kościoła, jeśli rzeczywiście trwają w prawdzie. Popatrzcie, to jest bardzo niesamowite. Człowiek, który trwa w prawdzie, już jakoś przynależy do Kościoła. Otwiera swoje serce na Pana Boga. Kto poszukuje prawdy? Święty Tomasz o tym wiedział, dużo o tym pisał, powtarzał za takim wczesnochrześcijańskim pisarzem i nieznanym do końca ambrozjastrem. Prawdopodobnie jakiś gość, który nie chciał podać swojego imienia, posługiwał się autorytetem świętego Ambrożego z Mediolanu i nazwali go ambrozjastrem, którego naśladował także w stylu. Ten ambrozjaster napisał raz, że prawda od kogokolwiek by pochodziła, zawsze pochodzi od Ducha Świętego. Od kogokolwiek by pochodziła, zawsze pochodzi od Ducha Świętego. I Kościół, widząc, to znaczy Święty Tomasz Zakwinu, ten łebacz, on nieustannie powtarza tego ambrozjastra. Właśnie to jedno zdanie. A na Soborze Watykańskim II Kościół, kontemplując tę prawdę, że wszędzie tam, gdzie ludzie poszukują prawdy, jakby otwiera swoje wnętrze, przygarniając innych ludzi. Nie, to nie jest, wiecie, zawłaszczenie. To jest tylko chęć podzielenia się tym, co w nas jest. Tam tak daleko nawet idą, że ateiści, którzy są ludźmi dobrej woli i nie wierzą bez swojej winy, więc nie mogli dojść do poznania prawdy, także mogą przynależeć do Kościoła. Proszę, zrozumcie to, że to nie chodzi o takie samo przynależnictwo. Bo ktoś może powiedzieć, a to nie będę musiał, no, nie będę miał dużo wniosków, to ja się uznam za ateistę, ale przecież przynależę. No właśnie to już tak nie działa. Bo jeśli raz byłeś i poznałeś, a teraz byś przeszedł do innego kręgu, to znaczy rezygnujesz z prawdy, którą zobaczyłeś. To działa dla tych ludzi, którzy naprawdę nie mogą z jakichkolwiek powodów, które znają oni, bądź zna Pan Bóg, a nawet oni ich nie znają, do Kościoła się włączyć. Więc Kościół nie jest zazdrosny o zbawienie, które w sobie ma. On się chce nim podzielić. Wiecie, gdzie to zrozumiałem? Najlepiej ten tekst właśnie, że Kościół żyje po to, żeby był intymnie zjednoczony z Bogiem i po to, żeby inni ludzie mogli być także jakoś bliżej Pana Boga, ale także bliżej między sobą. To zrozumiałem, jak jest taki fragment w dzienniczku siostry Faustyny, kiedy Pan Jezus jej do niej mówi: Faustyna, ja Cię bardzo proszę, wytrwaj w miłości do mnie, bo jeśli Ty mnie będziesz kochała, to ta Twoja miłość się będzie jakby rozpływała na cały świat i wielu ludzi się odnajdzie, ale jeśli Ty odejdziesz, jeśli Ty zwolnisz kroku, to wtedy wielu ludzi nie odnajdzie się. To nie my decydujemy o tym. Znaczy, my w pewien sposób pomagamy Panu Bogu, ale to nie my rozróżniamy ludzi. To jest Jego sprawa. My mamy zapraszać, pierwsza misjonarska działalność człowieka, który jest wewnątrz Kościoła, to jest nieustanne życie nie tylko dla siebie, jeśli czynię dobro, jeśli idę na mszę, jeśli się spowiadam, jeśli walczę o to, żeby zachować prawdę w swoim życiu, nie robię tylko tego dla siebie, ale myślę także o tych, których nie znam po imieniu. I to jest w Starym Testamencie tak pięknie napisane: ciesz się niepłodna, bo jesteś matką wielu dzieci. Czasami moje życie może się wydawać niepłodne. Celibatariusz, zakonnica, albo rodzice, którzy nigdy nie żyją dla siebie, ale nie żyją tylko i wyłącznie dla swoich dzieci. Żyją dla każdego. Mówią tak do Pana Boga: Panie Boże, ja chcę za Tobą iść. Chcę intymnie być z Tobą zjednoczony. Wierzyć w Ciebie. Kochać i w Tobie pokładać nadzieję. Z tego wychodzi jakaś energia. Ty zrób z tym, co chcesz. To naprawdę tak jest, że my jesteśmy naczyniami połączonymi. Nie tylko bliźniacy, że potrafią czuć pewne rzeczy nawet bardzo na odległość. Tu nie trzeba czuć niczego. I czasami nie czujemy. Ale świat, który wokół nas jest, wystarczy, że w piekle pojawi się jedna osoba, która kocha. I zmienia się wszystko. Wystarczy, że w Krakowie jedna osoba będzie żyła intymnością z Panem Bogiem i tworzy nową atmosferę, kontrasmogową. Oczyszczać powietrza, hotspot, to nazywam też. Mnoży połączenie z Panem Bogiem. To jest niesamowite. W tym samym dokumencie znajdziecie także rozdział o powołaniu do świętości, o Matce Bożej, bo ojcowie postanowili traktować Matkę Bożą jako członkinię Kościoła. Członka, no dobra. Byłem ostatnio na spotkaniu rektorów polskich uczelni i panie tam bardzo zaczęły przedstawiać się, zaczęły rozważać, czy są rektorkami, prorektorkami, czy też prorektorami. No i były podzielone co do tego. Był jak był, wiecie o co chodzi. Więc Maria też jest w Kościele, jest takim wyróżnionym członkiem Kościoła, członkinią Kościoła, ale jest w Kościele. No i też rozdział o tej hierarchicznej strukturze, ale to już tego trochę jakoś dotknąłem. Wiecie, jeszcze chciałbym skończyć na tym, że Sobór jest tak niesamowicie skonstruowany, że jego teksty tłumaczą siebie nawzajem. A więc popełniłby błąd ktoś, to poszedłby szukać tego, jak Kościół rozumie sam siebie, tylko do tego jednego dokumentu Lumen Gentium. Na przykład jest drugi dokument o Kościele, który się nazywa też konstytucją, ale już nie jest konstytucją dogmatyczną, tylko jest konstytucją duszpasterską, pastoralną. Jest też bardzo piękny dokument. Tam są takie odjazdowe teksty, że na przykład człowiek nie może się zrealizować inaczej, jak tylko w bezinteresownym darze z siebie. Człowiek jest jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niego samego. To znaczy dla siebie, ale także dla człowieka. Bóg chce, żeby człowiek istniał dla człowieka i dla siebie samego. Nie można siebie zrozumieć bez Chrystusa. Te trzy teksty, to jest cały Wojtyła. One stworzyły Wojtyła. Rozumiecie? Cały geniusz jego świętości to jest fascynacja tymi trzema tekstami. Właśnie z Soboru. I to, tam jest pokazany ten Kościół, czyli ta wspólnota, która żyje intymnością z Panem Bogiem dla siebie i dla innych, jako wspólnota, która pielgrzymuje przez świat, dzieląc ze światem radości i smutki, nadzieje i problemy. Bardzo piękna wizja, nawet taka wzruszająca, trzeba by powiedzieć, ale nie noworomantyczna, żebyście tak nie myśleli. Ale pomyliłby się ktoś, kto by szukał wiedzy o Kościele tylko i wyłącznie w tych dokumentach, które są nazywane, albo w których tytule jest coś o Kościele. Bo popatrzcie na przykład Konstytucja o Objawieniu Bożym, która mówi o tym, na czym polega objawienie. Pan Bóg, czyli dar Pana Boga z siebie. On jest zawarty w Piśmie i w tradycji. W tradycji, to znaczy także w liturgii. Dokument o liturgii to jest dokument o Kościele. Dokument o Piśmie, o tradycji, o liturgii, to są wszystko dokumenty o Kościele. Kościół mówi: ja tą intymnością z Panem Bogiem żyję przede wszystkim liturgicznie. I mówi nawet, że jego liturgia Kościoła to tak naprawdę nie jest jego, tylko to jest działanie Pana Jezusa w Kościele. Kościół jest przyłączony do liturgii, a więc mówi, ja wszystko, co robię, to jest tylko pozwalam Panu Bogu zaprosić siebie do udziału w tym, co On robi. To jest niesamowite. To nie znaczy, że on jest bierny, zauważcie, ale Kościół się czuje zaproszonym do działania razem z Panem Bogiem. Wow. Mnie to dotyka bardzo, muszę Wam powiedzieć, pozytywnie. Bo żebym, gdybym miał być, nie wiem, sekretarzem papieża, któregokolwiek, to byłaby to dla mnie nobilitacja. A skoro Kościół mówi, że wszystko, co Pan Bóg do niego powiedział, wskazuje na to, że Pan Bóg chce razem ze mną pracować dla dobra, dla ocalenia świata, to jest naprawdę niesamowite. A potem to, że Kościół rozpoznaje siebie, swoją konstytucję, swoje własne DNA w Piśmie Świętym, które jest interpretowane przez szereg ludzi świętych, żyjących w różnych miejscach, w różnych kontekstach, czyli przez tradycję. Kościół ma ciągłość. Kocham Kościół dlatego, że jak wchodzę w niego, to wchodzę we wspólnotę, która jest większa niż naród, która mówi wieloma językami, która czyta to samo słowo, żyje tą samą Eucharystią. Tak się Kościół realizuje. On naprawdę ma niesamowitą głębię historyczną, ludzką, wspólnotową, mądrościową. A więc tych prawd o Kościele w zasadzie znajdziecie wszędzie. Wszędzie. Kościół odnajduje się w Piśmie, w liturgii, w bratnim życiu, w tajemnicy świętości. Ale proszę, zapamiętajcie tą jedną, jedyną rzecz, bo ona jest najważniejsza. Kościół identyfikuje siebie z rzeczą, ze sprawą intymnego zjednoczenia z Panem Bogiem. Dla siebie i dla innych. Jeśli takiego kościoła jeszcze nie spotkaliście, to pokopcie to głębiej. Jeśli brakuje mu dzisiaj czegoś, żeby było widoczne w nim, że o to właśnie w nim chodzi, czyli o intymne zjednoczenie z Panem Bogiem, to nie popatrzcie na niego z pogardą, szukając czegoś lepszego, tylko zawalczcie także o to, żeby taki właśnie był. A nie stanie się takim, jeśli ktokolwiek z nas, nawet jedna osoba powie, to bajka nie dla mnie. Bardzo Wam życzę intymnego zjednoczenia z Panem Bogiem. Wcale nie mniejszego niż Jan Chrzciciel, na pewno większego. I wcale nie mniejszego niż Jan od Krzyża. Nie, to był bardzo praktyczny gość, żeby nie było właśnie, że ta mistyka jest taka odpowiednia. A więc w świecie, w którym tak bardzo się dzisiaj podkreśla socjologiczne, ekonomiczne, psychologiczne i polityczne rozumienie Kościoła, ja wchodzę do towarzystwa i mówię, proszę Państwa, to jest wspólnota o korzeniach mistycznych, w której chodzi o intymność z Bogiem. Wszyscy się śmieją. A ja wiem, że mam rację. Bo sam tego doświadczam. I spotykam nieustannie ludzi, którzy tego doświadczają, nawet jeśli o tym nie potrafią opowiedzieć. I tej prawdy nigdy nie odam. Kościół potrzebuje każdego z nas, żeby ta prawda nie umarła w świecie. Mogliście mieć, to jest ostatnia myśl, takie wrażenie, jak mówiłem na kazaniu, o tej biologii, o tym wszystkim. Wiecie, po prostu życie ma swoją własną strukturę, hierarchię. Jest życie biologiczne. Kto wchodzi do życia duchowego, czyli do Królestwa Bożego, do życia łaski, do życia intymnie z Bogiem, ten nie zostawia biologii za sobą. Nie po to Bóg ją stworzył. Życie duchowe, życie łaski dokonuje się w tych strukturach biologicznych, ale przewyższa te struktury biologiczne, ocala je, nadaje im sens. I właśnie Kościół ma też takich wiele warstw, tak jak moje życie duchowe. Ale wszystko, każdy atom waszego ciała jest przeznaczony do tej intymności z Panem Bogiem. Życzę Wam bardzo, żebyście mogli tego doświadczyć chociaż troszeczkę. Nie trzeba bardzo dużo, ale chociaż troszeczkę. Znaczy życzę Wam i sobie, żeby Pan Bóg dał nam tego doświadczyć. Także po to, żebyśmy mogli o tym mówić między ludźmi, do których jesteśmy posłani. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie.
ale Kościół jest strukturą synodalną, dialogiczną. No właśnie, panie, typowe. A może ktoś chce zadać pytanie? Dobra, to już dzisiaj nie będzie pytań, ale jeszcze wrócimy tutaj do sali, bo pytania muszą się pojawić. Może nawet po ostatnim spotkaniu warto było, żebyśmy się spotkali na pytania.
Myślę, że po kolejne będziemy po prostu robić tutaj, bo to będzie wygodniej.
To nie, w Kościele jest tak wygodnie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Panie z
Wami. I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Dobrej nocy.
Thank you.